Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o położenie kresu przemocy w Ziemi Świętej i powrót na drogę negocjacji. W czasie południowego spotkania z wiernymi mówił też o pilnej potrzebie kształtowania dzieci i młodzieży do krytycznego odbioru mediów. Nadamy relacje z modlitwy Regina Celi. Powiemy też o niezwykłym koncercie dla Jana Pawła II, który odbył się w Licheniu. Magazyn zakończy cykliczny program Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot. 20 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Papież ponowił dramatyczny apel o pokój w Ziemi Świętej, nawiązał tym samym do wznowienia walk w Strefie Gazy. Starcia między frakcjami palestyńskimi i ataki rakietowe na mieszkańców sąsiednich izraelskich miast, na które odpowiedziano zbrojną interwencją, prowokują krwawe pogorszenie sytuacji budzące niepokój, powiedział Benedykt XVI. Zaapelował o powrót na niełatwą drogę negocjacji.
Una volta ancora, in nome di Dio.
Raz jeszcze w imię Boga błagam, aby położono kres tej tragicznej przemocy. Doświadczonym narodom palestyńskiemu i izraelskiemu pragnę wyrazić swą solidarną bliskość i zapewnić o pamięci w modlitwie. Apeluję do poczucia odpowiedzialności wszystkich władz palestyńskich, aby poprzez wytrwały dialog na nowo podjęły trudną drogę prowadzącą do zrozumienia, unieszkodliwiając szerzących przemoc. Zachęcam rząd izraelski do umiarkowania i wzywam wspólnotę międzynarodową do nasilenia działań sprzyjających wznowieniu negocjacji. Niech Bóg wzbudzi i umocni ludzi niosących pokój.
Główną część swego rozważania przed modlitwą Regina Celi papież poświęcił obchodom Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Jego hasło w tym roku brzmi: Dzieci i środki komunikowania – wyzwanie dla edukacji. Benedykt XVI podkreślił pilną potrzebę formacji do krytycznego odbioru mediów. Wskazał, że w wychowywaniu przyszłych pokoleń stanowią one konkurencję dla szkoły, kościoła, a nawet rodziny.
W tym kontekście potrzeba odpowiedniej formacji do właściwego korzystania z mediów. Rodzice, nauczyciele i wspólnoty kościelne są wezwani do współpracy w wychowywaniu dzieci i młodzieży, do dokonywania wyborów i przyjmowania postawy krytycznej, kierując się poszukiwaniem tego, co ma estetyczną i moralną wartość. Jednak także media winny wnosić swój wkład w proces wychowawczy, promując godność osoby ludzkiej, małżeństwo i rodzinę, osiągnięcia i cele cywilizacji. Programy, które wpajają przemoc i postawy antyspołeczne, czy też wulgaryzują ludzką seksualność, są nie do przyjęcia, szczególnie jeśli adresuje się je do najmłodszych. Dlatego też ponawiam apel do odpowiedzialnych za media i pracowników środków przekazu, aby strzegli dobra wspólnego, szanowali prawdę oraz chronili godność osoby i rodziny.
Podczas spotkania z wiernymi Benedykt XVI podziękował też Bogu za podróż apostolską do Brazylii. Poprosił zarazem o modlitwę w intencji trwającej w Aparecidzie 5. Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Pozdrawiam serdecznie rodaków sługi Bożego Jana Pawła II. Przedwczoraj była rocznica jego urodzin. Dziękuję wam za modlitwę jego beatyfikację i za moje pielgrzymowania do Brazylii. Ta podróż była ważnym wydarzeniem dla Kościoła. Niech Chrystus, który wstąpił do nieba, umocni waszą wiarę. Za nadzieję oczekujemy jego przyjścia w chwale. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.
Ponad 3000 muzyków z amatorskich i zawodowych orkiestr i chórów z całej Polski oraz z Czech dało w sobotę niezwykły koncert na schodach Bazyliki Mniejszej w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Oddali oni w ten sposób hołd Janowi Pawłowi II w rocznicę jego 87. urodzin. Pielgrzymi uznali, że był to wielki koncert miłości. Tego samego zdania był główny organizator i dyrygent, profesor Roman Grucza, prezes zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W Licheniu był to drugi taki koncert.
Siła tysięcy ludzi i jeszcze do tego podstawą jest orkiestra dęta, która ma w sobie rzeczywiście wielką siłę. Jest to przejmujące wrażenie, bowiem ciarki po plecach lecą, kiedy Gaudemater, czy inne pieśni, czy nawet a kapella Bogorodzica śpiewa jednocześnie zaangażowanych parę tysięcy ludzi. Dlatego warto tu przyjechać, tylko dlatego warto pracować społecznie, tylko dlatego warto poświęcać się tej idei, żeby to raz na dwa lata przeżyć.
Żeśmy stąd wyjeżdżali, to żeśmy sobie powiedzieli, że jeżeli dojdzie do skutku kolejny zlot, to na pewno będziemy w nim uczestniczyć, jeżeli tylko Matka Boska nam pomoże, pomogła, więc jesteśmy.
Mam tutaj takie swoje prywatne ślubowanie, że jak tylko mi pozwoli zdrowie, to będę jak najdłużej tu jeździł, jak tylko nasze chóry się utrzymają.
Ojciec Święty żył muzyką.
Profesor Roman Grucza.
Wszystkie te oprawy muzyczne podczas wizyt papieskich w Polsce, a było ich kilka, były zawsze okraszone właśnie wielką ilością chórów. Papież z tego się radował, ale co dla nas to zostało? Dla nas została nauka, że mamy się jednoczyć, że mamy się bratać, że mamy wspólnie chwalić Boga. Niekiedy chóry powstawały, niekiedy chóry słabe, podupadające. Kiedy słyszały, że przyjeżdża papież, konsolidowali się, przychodzili na próby, bo oni muszą zaśpiewać papieżowi. Czyż to nie jest wielka sprawa? Czyż ten papież na tym polu muzycznym, churalnym, churalistyki, orkiestr nie przyczynił się do kultury polskiej w naszej ojczyźnie?
Wrażenie ogromne. Śpiewało się dobrze.
Była trema przed koncertem?
Oczywiście, no ale na tyle już śpiewamy lat, że ta trema ustępuje po prostu.
Dużo radości było, że się jedzie na to. My nie jesteśmy żadnym chórem, tylko zespołem folklorystycznym. Emeryty jak zawarli kopalnię, to się do śpiewania się dali. My jedziemy na swojską nutę, jak to grałem, od dziada pradziada. Te stroje to mają 100 lat.
Ten, można powiedzieć, fartuszek, no jest to fartuch śląski, a ta bluza taka długa to jest kieca śląska. No i jest kabotek, to jest ta bluzeczka. Na szyi są korale z krzyżem, tylko krzyż jest przyozdobiony albo różą, albo są krzyże gładkie.
Ojciec Święty wyniósł Polskę, trzeba powiedzieć, poza granicę. A drugi raz trzeba powiedzieć, że nie wiem, które pokolenie się doczeka, żeby nas rodak przystąpił takiego coś, żeby był w Rzymie.
Bardzo trzymał, cały świat trzymał, żeby była zgoda i bez wojny, bez niczego.
Tego hasła się trzeba trzymać, tak jak on powiedział. Otwórzcie drzwi serca Chrystusowi. No i tak samo my mu otwarli też serca.
Dla Benedykta XVI też będziemy śpiewać.
Ksiądz Wiktor Gumienny, kustosz sanktuarium w Licheniu. Koncert był nawet lepszy niż dwa lata temu. Był bardziej taki spontaniczny. No widać, że byli przede wszystkim bardzo, bardzo zaangażowani i na pewno to ich zaangażowanie udzielało się nam stojącym tutaj po drugiej stronie. No znowu był dreszczyk, który przebiegł po plecach. Znowu było wzruszenie, szczególnie czy to w czasie hymnu, czy później w czasie barki. No przeżycie, które na długo zostanie w pamięci.
Widać, że wszyscy o jednym myślą, że są myślami z Matką Bożą, z Ojcem Świętym, który tu bywał i dawał nam wzór.
To nie da się opisać, to jest coś fantastycznego, to trzeba być, przeżyć, zobaczyć. Kolorowo, fantastycznie, pięknie.
Relacje z koncertu w Licheniu przygotowała Aneta Kwiatkowska.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Widzowi PRL-u kinematografia radziecka kojarzyła się najczęściej z filmami wojennymi, które sławiły bohaterstwo armii radzieckiej w walce z niemieckim najeźdźcą. Prezentowane obrazy eksponowały wciąż te same schematy i z biegiem czasu stawały się nieznośnie nudne. W tej powodzi tuzinkowych historii trafiały się jednak i takie, które daleko odbiegały od utartych wzorów i wówczas zadziwiały międzynarodową publiczność wnikliwością spojrzenia i oryginalnością. Do takich filmów należy zrealizowane w 1976 roku i uhonorowane Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie Wniebowstąpienie.
Dzieło Łarisy Szepitko daleko wychodzi poza typowe w ówczesnym kinie radzieckim propagandowe wzorce. Reżyserki nie interesuje miłość i przywiązanie do socjalistycznej ojczyzny, ani tym bardziej czyn zbrojny narodu radzieckiego. Jej uwaga koncentruje się na ludziach z krwi i kości, którzy stają w obliczu śmierci. Śmierci bliskiej, jak najbardziej realnej i okrutnej. Dlatego obserwuje ich paniczny strach i niezłomną odwagę. Pokazuje wierność, za którą trzeba zapłacić najwyższą cenę, ale także zdradę, którą instynkt samozachowawczy podszeptuje, ale której nie jest w stanie rozgrzeszyć i dlatego pozostawia człowieka z nieusuwalnym piętnem winy oraz świadomością, że tylko kara może być zadośćuczynieniem. W ten sposób opowieść Szepitko zamienia się w moralitet, swoistą przypowieść, dla której realia wojenne to jedynie tło, by mówić o sprawach zasadniczych.
Odkryje pan w sobie takie rzeczy, że sam się pan zdziwi. Podzieje się gdzieś pana nieprzejednanie i błysk oczu. Pojawi się w nich jedynie strach. Tak, strach przed utratą właśnie skóry. I w końcu stanie się pan sobą. Zwykłą ludzką nicością, nafaszerowaną gównem. Bez wielkich słów i fanaberii. Taka jest prawda.
Akcja filmu rozwija się nader powoli, tworząc klimat właściwy dla przypowieści. Jej pierwsza część poświęcona zostaje charakterystyce dwóch partyzantów, którzy w mroźną rosyjską zimę brną przez ośnieżone pola, aby zdobyć prowiant dla swojego oddziału, głodującego w lesie. Pierwszy z nich, Rybak, to prosty, niewykształcony mężczyzna, który szybko przywykł do rzeczywistości wojennej. Cechuje go żywotność oraz ogromny zmysł praktyczny. Wszystko bierze na chłopski rozum. Białe jest dla niego białe, czarne, czarne. Dlatego surowo ocenia innych, nie wykazując najmniejszego zrozumienia dla żadnej ludzkiej słabości.
Towarzyszący mu Sotnikow stanowi jego całkowite przeciwieństwo. To matematyk z wykształcenia i wykładowca uniwersytecki, nieprzywykły do fizycznych trudów. Na jego twarzy maluje się niewypowiedziane zmęczenie, spotęgowane przeziębieniem i nieustającym kaszlem. Ale Sotnikow nawet w tej swojej słabości wykazuje duży hart ducha, bo chociaż może, jak inni, wymówić się od tej misji, to jednak przyjmuje ją bez szemrania.
Teraz wiem, że najważniejsze jest, by żyć zgodnie z własnym sumieniem. Wówczas... Głupi jesteś, Sotnikow. Mimo, że po studiach. Ja chcę żyć, żeby niszczyć tych szubrawców. Zrozumiałeś? Żołnierzem jestem ja, a ty trupem. Został ci tylko twój upór, jakieś dziwne zasady. Żyj sobie. Można żyć i bez sumienia.
Opowieść Szepitko nabiera dramatyzmu wraz z zatrzymaniem obu partyzantów, którzy zaszli przypadkiem do chaty młodej wdowy, samotnie wychowującej trójkę małych dzieci. Białoruska policja, pozostająca na usługach Niemców, ładuje ich wraz z kobietą na sanie, aby zawieźć do pobliskiego garnizonu. Długa droga przez ośnieżone pola, ukazana przez reżyserkę w przejmujących poetyckich kadrach, to coś znacznie więcej niż zwykły przejazd aresztowanych do więziennej celi. To długa, duchowa droga,
jaką obaj odbywają do własnego wnętrza. Twarz rannego Sotnikowa, którego oczy utkwione są gdzieś daleko w niebo, powoli staje się coraz bardziej spokojna, jakby bohater godził się ze swoim nieuchronnym losem.
Rybak przeciwnie, jest nadzwyczaj skupiony i rozważa możliwość ucieczki. Jednak przerażona wyobraźnia podsuwa mu tylko obrazy klęski. Jego oczy wyrażają lęk zaszczutego zwierzęcia, które zrobi wszystko, by ocalić własną głowę. Dlatego w celi zaklina Sotnikowa, by przygotować wspólną wersję zeznań, by mówić cokolwiek, co by miało pozory sensu, a co mogłoby przynajmniej odwlec egzekucję. Sotnikow przestrzega jednak, że to niebezpieczne, że w rozmowach z kolaboracyjną policją nie ma niewinnych słów, że od gry pozorującej współpracę tylko krok do prawdziwej zdrady. On sam podczas przesłuchania odmawia nawet podania swojego nazwiska, twardo natomiast wyrzuca oficerowi, Białorusinowi przecież, zdradę. Jeżeli swoimi rozmowami próbuje jeszcze coś osiągnąć, to jedynie zwolnienie dla niewinnej matki, która pozostawiła w domu dzieci. Gdy jednak ceną za jej wolność okazuje się wydanie partyzantów, zdecydowanie odmawia.
Znają prawa zastępcze. Wiemy o was wystarczająco dużo, by was rozstrzelać. I widzę, że pan jest gotów zginąć. Ale jeśli chodzi o dzieci, nie da rady udowodnić niewinności ich matki. Znaleziono was w jej domu z bronią, a przecież jest wojna. Popełniliście błąd.
Znają.
Wiem. No to proszę go teraz naprawić. Gdzie jest oddział? Gdzie macie łączników? Punkty kontaktowe? Chce pan uratować kobietę bez ustępstw. To się nie uda. Będzie pan musiał obciążyć swoje sumienie. Tak czy inaczej, będzie pan musiał.
Film W niebo wstąpienie kończy się scenami współczesnej Golgoty. Na ekranie widać ustawioną poza wsią szubienicę, wokół której zgromadziła się spędzona ludność. Przerażone spojrzenia gapiów śledzą prowadzonych pod eskortą skazańców. Wśród nich wyróżnia się postać Sotnikowa, od dłuższego już czasu wyraźnie stylizowana przez reżyserkę na wzór Chrystusa. Umęczony Sotnikow idzie pogodzony z losem ku temu, co jest mu przeznaczone. On już nie myśli o sobie. Zanim założą mu pętlę na szyję, uspokaja rozpaczającą kobietę, którą przeraża myśl, że osieroca maleńkie dzieci. Sotnikow nie tylko stara się, by umarła z godnością, bez płaczu i krzyków, lecz prosi ją także o przebaczenie, bo przecież on sam, wbrew swej woli, stał się przyczyną jej nieszczęścia.
W przeciwieństwie do Chrystusa nie umie i nie chce przebaczyć tym, co zdradzili, a zwłaszcza rybakowi, który w ostatniej chwili wybłagał przyjęcie do białoruskiej policji. Teraz to właśnie on ma wyrwać dawnemu towarzyszowi broni podpórkę spod nóg i pozbawić go życia. W tym decydującym momencie spojrzenia obu bohaterów krzyżują się bezlitośnie. Z jednej strony widać tylko nieludzki lęk i przerażenie, z drugiej zaś pogardę. I właśnie tej pogardy oraz otaczających go zewsząd szeptów Judasz rybak nie zdoła wytrzymać. Opamiętanie, które nadejdzie zbyt późno, sprawi, że jego judaszowy los w hańbie i niesławie dopełni się wkrótce potem w obozowej latrynie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
I na tym kończymy nasz niedzielny magazyn z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.